Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy trzecią rozmowę z cyklu czwartkowe spotkania SGH. I dzisiaj będziemy rozmawiali o wirusie niepewności w gospodarce, co nas czeka w najbliższych miesiącach. I mamy tutaj z nami dzisiaj panią profesor Elżbietę Adamowicz z IRG SGH i Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomistę Krajowej Izby Gospodarczej. A w prowadzeniu tego spotkania będzie mnie dziś wspierał dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, Bartosz Majewski.
Dzień dobry.
Więc w początku poprosimy panią profesor o krótki wstęp na temat tego, jak ta dzisiejsza sytuacja nasza wygląda.
Proszę państwa, doświadczenia Instytutu Rozwoju Gospodarczego w prowadzeniu badań koniunktury w gospodarce polskiej obejmują okres, można powiedzieć, tuż przed transformacją systemową, potem cały okres transformacji do dnia dzisiejszego. Tego, co się aktualnie dzieje, nie oglądaliśmy nigdy, nawet w czasach transformacji, nie mówiąc już o kryzysie finansowym 2007 roku, który jest traktowany jako wielki światowy kryzys. To naprawdę, co się dzieje w tej chwili dla wszystkich badaczy koniunktury na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, to jest coś niesamowitego, czego nie oglądaliśmy do tej pory. Wyniki, które zaczynały do nas spływać już na początku marca, a potem w kwietniu, pokazują, że naprawdę skutki wprowadzonych obostrzeń są dramatyczne. I dotykają, można powiedzieć, wszystkie obszary aktywności gospodarczej. Tylko 9% badanych przez nas przedsiębiorstw mówi, że nie odczuło żadnych kryzysów. Inne mówią, że odczuły mniej lub bardziej dotkliwie w różnych badanych przez nas aspektach, ale tak naprawdę zarówno tempo spadku wskaźników koniunktury, jak i zmiennych makroekonomicznych, które badamy, jest niespotykane. Niespotykane zarówno głębokości zmian tych wskaźników, jak i tempo, w którym się to odbywa. W ciągu 2 miesięcy doszliśmy do dolnej granicy skali. A to jest początek koronawirusa. No więc pytanie, co będzie dalej, jak w ciągu 2 miesięcy już dochodzimy do ściany. Nastroje przedsiębiorstw są bardzo pesymistyczne i to, co chyba jest takie najbardziej porażające, to, że można powiedzieć, że odpowiednikiem koronawirusa w społeczeństwie jest wirus niepewności w gospodarce. Ten wirus szaleje, zaraża pesymizmem wszystkich uczestników aktywności gospodarczej. Jeśli popatrzymy na slajd oceny ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw przemysłu, to widzimy, że tak naprawdę pesymistyczne nastroje dotyczą 88,3% populacji badanych przedsiębiorstw. Dolna skala jest 100. A więc gdzie dochodzimy? Mamy 17 punktów, a jesteśmy na początku, można powiedzieć, tego zjawiska. No jeśli na ten slajd popatrzymy bliżej, to widzimy, że zdecydowanie gorzej, z większym pesymizmem w swoją przyszłość patrzą przedsiębiorstwa prywatne niż przedsiębiorstwa publiczne. Różnica jest prawie 20 punktów procentowych, to jest znaczna. Ale można powiedzieć, że generalnie pesymizm tych przedsiębiorców, zarówno w ocenie ich sytuacji, jak i w ocenie ogólnej kondycji gospodarczej kraju, jest niespotykany do tej pory. Podobnie na następnym slajdzie możemy obejrzeć oceny przedsiębiorców budowlanych. Dla nich wartość tego wskaźnika jest podobna. Tu podobnie mamy większe obawy ze strony przedsiębiorstw prywatnych niż ze strony przedsiębiorstw publicznych. Można powiedzieć, że przedsiębiorcy budowlani tym się różnią od przedsiębiorców z przemysłu publicznego, przetwórczego, przepraszam, że jeszcze bardziej niż ogólną kondycję gospodarki oceniają sytuację w swojej branży. przedsiębiorstw, przemyśle przetwórczym tego nie ma. No i na tym tle można powiedzieć, że zdecydowanie mniejszy pesymizm dotyczy gospodarstw domowych. To widzimy na następnym slajdzie, gdzie mamy nastroje gospodarstw domowych. Dla nich ten wskaźnik pesymizmu wynosi minus 50 punktów, a więc zdecydowanie mniej niż w przypadku przedsiębiorstw. I to jest, proszę Państwa, wynik o tyle nas zaskakujący, że do tej pory to właśnie gospodarstwa domowe były tymi podmiotami, które najbardziej pesymistycznie oceniały wszystkie aspekty działalności gospodarczej. To dla przedsiębiorstw, dla gospodarstw domowych wskaźniki koniunktury przyjmowały najniższe wartości. Tymczasem w ciągu tych dwóch miesięcy sytuacja się diametralnie odwróciła. No i wiadomo doskonale, że dalszy przebieg aktywności gospodarczej będzie zależał od nastrojów głównych uczestników działalności gospodarczej. Powinniśmy wobec tego zadbać o to, żeby zmniejszyć skalę tego pesymizmu i żeby eliminować, no, można powiedzieć, źródła tej niepewności. Czegoś takiego chyba w działaniach związanych z kryzysem gospodarczym nie widać. Tak przynajmniej to wygląda z mojej perspektywy. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorców.
Poprosimy pana Piotra Soroczyńskiego, żeby przedstawił swoje przewidywania, a państwa internautów, państwu przypominam, że możemy, czekamy na wasze pytania. Proszę zadawać pytania, dostaniemy je i będziemy mogli je przekazać ekspertom.
Obraz, który zechciała pani profesor przedstawić, nastrojów wśród przedsiębiorców, ale też i ludności, jest doskonały. To jest bardzo dobre odwzorowanie tego, co się dzieje.
Odwzorowanie jest doskonałe, ale z obrazu tak, chyba nie cieszymy tak. się.
I jest to przede wszystkim spowodowane tym, że przedsiębiorcy przede wszystkim mają kłopoty z zaplanowaniem czegokolwiek. Co do zasady jest tak, że biznes jest prowadzony nawet w trudnych warunkach, ale pod warunkiem, że one są znane i wiemy, na czym się opieramy. Albo wchodzę w biznes, albo nie. Natomiast my przez bardzo długi okres czasu mieliśmy taką sytuację, w której w ogóle nic nie było wiadomo. Nie było wiadomo, jaka będzie skala obostrzeń, kiedy to będzie trwało, kiedy będziemy z tego wychodzili, kiedy będziemy mieli powiedziane, że od tej pory to już jest w zasadzie normalnie, no może poza niektórymi, że tak powiem, aspektami życia społecznego. I to przelało się jako taka bardzo duża fala niepewności tego, co się będzie działo. Proszę Państwa, biznes, który jest kształtowany w perspektywie tego, że muszę się zamknąć za 2 tygodnie, albo 2 miesiące, albo 2 kwartały, to jest zupełnie różna perspektywa. To, czy wystarczy mi własnych środków, żeby przetrwać, to, czy będę się musiał posiłkować środkami dodatkowymi, ale takimi typowymi, które mogę osiągać, czy będę musiał skorzystać ze środków być może publicznych, to jest zupełnie co innego przy perspektywie 2 tygodni, 2 miesięcy, 2 kwartałów.
Ale teraz już mamy to odmrażanie rozpoczęło się.
Odmrażanie jest rozpoczęte, natomiast proszę zobaczyć, że my cały czas nie mamy podanej takiej ostatecznej daty pod tytułem, że według naszych przewidywań, powiedziałaby administracja,
ciągle brakuje
jest taka
planu,
data,
tak?
że to już będzie koniec, tak? No chyba, że się zdarzy coś nadzwyczajnego. My do całkiem niedawna byliśmy cały czas faszerowani takimi dużymi dawkami niepewności, a to wcale może nie potrwa miesiąc, a może do jesieni, a może jeszcze 3 lata. Na takiej podstawie nic nie można zaplanować i w sposób naturalny pojawiają się wręcz skurczowe reakcje przedsiębiorców na taką sytuację, o zawieszaniu działalności, o zamykaniu, o rozstawaniu się, że tak powiem, z biznesem, z ludźmi, z kontrahentami. Jest to naturalne w sytuacji takiej skrajnej, o której zechciała powiedzieć pani profesor.
Pytanie, czy oczekiwanie na całkowite odmrożenie gospodarki to jest oczekiwanie, które coś zmieni w tych nastrojach, bo mamy eksperyment szwedzki, gdzie gospodarka szwedzka nie była zamknięta, a konsumpcja spadła niewiele mniej niż w zamkniętej Danii. Więc nawet jeżeli cała gospodarka wróci do względnej normalności, czy to się przełoży na zachowania konsumentów, którzy wrócą do konsumpcji, pani profesor?
No akurat z konsumpcją to jest tak, że mamy wszyscy ten nawyk wyrównywania konsumpcji w cyklu życia. Pracujemy teraz nad raportem krynickim i przyglądaliśmy się w Instytucie niedawno, jak wyglądają wydatki konsumpcyjne w Unii Europejskiej jako całości. O ile widać już skutki pandemii w PKB, o tyle w wydatkach konsumpcyjnych one się jeszcze nie pojawiły i one się pojawią najpóźniej. Także wydaje mi się, że wielkość konsumpcji jako agregat, jako poziomy nie jest w tej chwili dość precyzyjnym narzędziem do tego, żeby popatrzeć, co się dzieje. Dramat się rozgrywa w ostatnich 2 miesiącach. Teraz już mamy 3. W związku z tym może nie powinniśmy patrzeć na agregaty, które zresztą te agregaty ilościowe powstają z opóźnieniem. Zanim zbierzemy dane dotyczące konsumpcji.
Agregaty, czyli informacje na, o konsumpcji.
Informacje o wielkości konsumpcji, zagregowanej
więc
konsumpcji w poszczególnych krajach. To jest taka zmienna ilościowa, którą instytuty statystyczne zbierają. Na razie dają szacunki, zanim się to poda. Czas mija, a w tym momencie konsumpcja spada.
Więc na co patrzmy teraz?
Patrzmy na odchylenia od długookresowych trendów tych wielkości. I właśnie analiza koniunktury w tym podejściu wzrostowym, badanie odchyleń od długookresowych trendów pozwala nam uchwycić dramat sytuacji z ostatnich 2-3 miesięcy. Te spadki naprawdę są tak głębokie i tak szybko po sobie następujące, że to po prostu nas przeraża. Jeśli ten wskaźnik zaufania konsumentów w jednym miesiącu spada o 20 punktów, w następnym spada o 30, a w następnym spadnie o 40, to my już widzimy, że coś się dzieje z tymi gospodarstwami domowymi. W zagregowanej konsumpcji zobaczymy to za 2 miesiące. Będzie za późno. Dlatego patrzmy na nastroje konsumentów, patrzmy na ich wydatki, patrzmy, co się dzieje z tymi odchyleniami od długookresowego trendu, ale przede wszystkim popatrzmy jak na ich nastroje. Jeśli gospodarstwa domowe bardzo boją się o swoje przychody, jeśli bardzo boją się o utrzymanie pracy, no to na pewno nie będą skłonne zwiększać wydatków konsumpcyjnych.
To pytanie, czy teraz między tymi nastrojami, a tymi rzeczywistymi efektami, które zaobserwujemy za jakiś czas, jest pole na jakieś działanie? Co możemy zrobić, żeby być może ten skrajnie negatywny obraz się nie zmaterializował?
Dużo możemy zrobić. Czas to pieniądz i każdy tydzień to jest duże. Ale myślę, że powinniśmy ze sobą rozmawiać, że powinniśmy pytać przedsiębiorców, jakiego typu osłon, działań osłonowych oczekują od rządu. Powinniśmy pytać konsumentów, powinniśmy pytać gospodarstwa domowe, na jakich zabezpieczeń dotyczących utrzymania pracy oczekują, ale też powinniśmy pytać wirusologów, w jaki sposób powinniśmy walczyć konsumpcję. Nie widzę takiego dialogu społecznego, nie widzę takiej chęci do dialogu społecznego z grupami najbardziej zainteresowanymi po stronie władzy. Miałam okazję w ostatnim okresie współpracować właśnie z przedsiębiorcami. Zorganizowali się bardzo szybko. Rada Przedsiębiorczości bardzo szybko zgłosiła gotowość do dialogu. Zorganizowaliście Państwo monitoring aktualnej sytuacji gospodarczej i co? Kolejne wersje tarczy antykryzysowej ogłaszane w świetle Jupiterów, nie zawsze uwzględniając te naturalne potrzeby przedsiębiorców. Czy to naprawdę tak trudno zapytać?
Pana Piotra Soraczyńskiego też.
Wydaje mi się, że ten potencjał, ta gotowość dialogu została przez władze zlekceważona i to pogłębia pesymizm.
Co oprócz tych scenariuszy odnośnie przyszłości, których potrzebujecie, co jest potrzebne? I jeszcze ja bym wzmocnił to pytanie, czy konsumenci z przedsiębiorcami jadą na tym samym wózku, czy te interesy są zbieżne?
Jedna rzecz, którą warto zaznaczyć w dzisiejszej dyskusji, to to, że nie jest tylko i wyłącznie problem z ogólnym poziomem konsumpcji. My do tej pory, kiedy badaliśmy zmiany, zazwyczaj widzieliśmy, że one są kilkoprocentowe, kilka procent w górę, w dół, troszeczkę się zmieniła dynamika, to tak naprawdę w strukturze konsumpcji nic specjalnego się nie działo. My w tej chwili oprócz całościowych poziomów, które się zmieniają, obserwujemy też drastyczne zmiany w poziomie konsumpcji na poszczególne dobra. Co do zasady, konsumenci zachowują się racjonalnie i nie mając pojęcia, co się będzie działo za miesiąc, dwa i trzy, podobnie jak przedsiębiorcy, nieco wstrzymują się z zakupami. Ale proszę zobaczyć, że poziom konsumpcji poszczególnych dóbr jest skrajnie inny, niż można by było, nie wiem, spodziewać się, zakładać przy sytuacji normalnej. Cierpią przede wszystkim dobra o charakterze trwałym. Przede wszystkim był kłopot z ich nabywaniem, nie było gdzie. Po drugie, wydawanie na tego typu artykuły jest w tej chwili obarczone ryzykiem. Nie wiem, czy będę miał za co żyć z podstawowych rzeczy w kolejnych miesiącach, no to być może na dobra trwałe będę wstrzymywał zakupy. Więc pewnym momencie widzieliśmy też falę zakupu dóbr podstawowych w zakresie żywności, środków czystości, farmaceutyków, ale ona po jednym miesiącu dosyć silnego wzrostu wygasła, bo przekonaliśmy się, że problemów z zaopatrzeniem aż takich nie będzie, natomiast no, teraz konsumujemy wtedy zrobione zapasy. Myślę, że pobudzenie tego wszystkiego jest bardzo, bardzo trudnym procesem, bardzo delikatnym procesem. To nie jest kwestia takiego wprost wlania pieniędzy, dania. Ale myślę, że kwestie działania na to, co konsumenci myślą o przyszłości, to przede wszystkim tego, żeby mieć zachowania miejsc pracy. To jest dosyć istotne, bo to jest bardzo ważna perspektywa w tym, czy ja w ogóle będę na rynku konsumpcyjnym, czy też wycofam się i będę się starał po prostu no, jakoś
przeżyć. To jest pierwsza potrzeba przedsiębiorców, żeby pracownicy...
Tak, i oczywiście to widać w działaniach administracji, widać w działaniach przedsiębiorców, ale oczywiście zawsze jest tak, że można coś zrobić lepiej, że można coś lepiej dopracować. Tak jak zechciała pani profesor powiedzieć, pojawiają się kolejne wersje tarczy. Troszkę jest tak, że na początku była pewne braki co do informacji, w jaki sposób z tego korzystać, kto może korzystać. Kanały dystrybucji tych środków były dosyć no, takie niewydolne, stąd i pogłębiająca się panika i wśród przedsiębiorców, i wśród pracowników, którzy są zatrudnieni, więc i kłopoty z przyszłą ufnością, co ja będę w stanie kupić i jak będę w stanie żyć. Więc to są naturalne te rzeczy, które obserwuje teraz pani profesor w swoim badaniu.
Jest taki punkt, w którym... No są wiele, nie jedyny, ale może bardzo wyraźny, o którym warto powiedzieć, w którym interesy przedsiębiorców i gospodarstw domowych się zbiegają. I to są właśnie problemy rynku pracy, problemy zatrudnienia. Tak jak gospodarstwa domowe bardzo obawiają się utraty pracy, tak przedsiębiorstwa bardzo się obawiają spadku przychodów. W interesie jednych i drugich jest utrzymanie produkcji, utrzymanie zatrudnienia, produkowanie, zarabianie, dawanie godnym zarobkom wszystkich uczestników, wszystkim aktywnym w gospodarce podmiotom. Jeśli popatrzymy na ten problem zatrudnienia w slajdzie, zatrudnienie w przemyśle przetwórczym, to widzimy, że tak naprawdę saldo tej zmiennej zmieniło się w ostatnich okresach, w ostatnich dwóch miesiącach niewiele. Te spadki są bardzo niewiele w porównaniu ze spadkami produkcji, ze spadkami zamówień, czy tymi najbardziej dramatycznymi, spadkami nastrojów gospodarczych. To nie jest 80 punktów, tylko to jest w tej chwili na poziomie minus 7, minus 10 punktów, a więc można powiedzieć, że relatywnie mało.
Może efekt działania
zdecydowanie tarcz. Gorzej patrzą na to gospodarstwa domowe. Dla nich to jest sprawa być albo nie być i dla nich te obawy są bardziej dotkliwe. Zbliżają się do 80 punktów.
Działania
ale
tarcz,
widać, że przedsiębiorcy no, starają się jednak to zatrudnienie utrzymać. Zresztą jest taki charakter, można powiedzieć, makroekonomiczny
zatrudnienia. Narzędzi wsparcia w pierwszym etapie. Te tarcze przede wszystkim miały gwarantować miejsca pracy, ale pytanie, czy w długim horyzoncie możemy to pogodzić z płynnością, ratowaniem przedsiębiorstw.
Tak, to jest kolejny problem. To jest kolejny problem i tu znowu narastają obawy. Do tej pory głównym problemem z naszych badań wynika był niedostateczny popyt. Teraz mamy niedostateczny popyt i obawy z utrzymaniem płynności.
Proszę zobaczyć, że to, co w tej chwili przeżywamy, jest nazywane owszem słowem kryzys, ale co do zasady wygląda zupełnie inaczej niż typowe kryzysy, kiedy po okresie prosperity wchodzimy w coraz mocniejsze spowolnienie, w pewnym momencie jest przegięcie tego spowolnienia, zaczynamy wychodzić. My w tej chwili spadki produkcji, spadki popytu zaliczymy w ciągu 2, 3, 4 miesięcy takie, jak obserwowalibyśmy przez ładnych kilka kwartałów. Stąd jest też nadzieja przynajmniej części przedsiębiorców, że po trudnym okresie, który będzie trwał 2, 3, 4 miesiące i który będzie bardzo bolesny dla firm ze względu na zaliczone straty, ze względu na bardzo duże problemy z płynnością, uda się produkcję uruchomić. I teraz działania w zakresie dopasowań do sytuacji są takie, że przedsiębiorcy robią wszystko, co mogą, żeby zachować zasoby, które im będą potrzebne do wznowienia produkcji na przyszłość. To często się mówi, że tak łatwo dopasować liczbę pracowników, ale im bardziej skomplikowana firma, tym trudniej ją podnieść z powrotem. Jeżeli myślimy o prostych usługach, o dostarczaniu prostego towaru czy usługi, to tak naprawdę my jesteśmy w stanie wygasić produkcję w kilka dni i wznowić w 2-3 tygodnie. Jeżeli myślimy o czymś bardziej skomplikowanym, to jej wygaszenie trwa miesiąc i wznowienie kwartał. Ale jeżeli pomyślicie Państwo o działalności, która ma wysoki stopień skomplikowania, to jest jakiś wymagający wyrób, rozpuszczenie 1000-osobowego zakładu trwa kwartał, a zebranie załogi z powrotem 2 lata.
Więc czy to nie głos, jest tak, który że można by było możemy sobie na rozumieć,
z powrotem, jak na przykład już będzie normalnie w lipcu.
Czy to głos, który możemy rozumieć jako element wspierania przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, a dać szansę, żeby małe upadły i szybciej się podniosły?
Nie,
bo
to ta, nie jest
kwestia, te narzędzia pomocowe nie są możliwe, żeby wszystkim.
Często się mówi, że małe są bardzo delikatne i należy je wspierać i to zostało w pierwszej kolejności zrobione, ale to też oznacza, że trzeba też dobrze zastanowić się, jak wesprzeć duże w kłopotach, bo duże nie odnowią produkcji tak szybko, jakby się zdawało, kiedy nastąpi z powrotem okres prosperity. I o to chodzi, żeby w okres, kiedy ta sytuacja, koniunktura światowa, europejska, polska zacznie wychodzić na prostą, żebyśmy my w ogóle mieli zdolności produkcyjne. Bo to nie odchodzi, że mam maszyny, ja muszę je kim obsadzić. A dobór pracowników w skomplikowanej działalności to jest ładnych kilka kwartałów. Chodzi o to, żeby nie roztrwonić tego zasobu, ale nie roztrwonienie też kosztuje. Pamiętajmy, że standardowo dyskutujemy o rentowności przedsiębiorstw na poziomie kilku procent sprzedaży. Jeżeli to jest naprawdę świetna działalność, to jest 10%, to jeżeli pomyślimy sobie, że firma nie miała przychodów przez 2 kolejne miesiące, no to ona ma tak naprawdę spadek sprzedaży 20-20 kilka procent i w związku z tym w ogóle nie ma mowy o żadnej rentowności. Ona będzie 2-3 razy większa niż zwykle, tylko z minusem. To jest kłopot i kłopot jest, jak ten okres przetrwać i stąd potrzebna jest bardzo duża i bardzo silna pomoc państwa, które tak naprawdę działa, by zachować bazę podatkową na drugą połowę roku i na przyszły rok.
Czyli to jakie konkretnie rozwiązania?
Ja myślę, że duża część potrzebnych rozwiązań jest wprowadzona. Potrzebne są udrożnienia tarcz, które były pokazywane. Bardzo dużą pomocą jest tarcza finansowa, która wchodzi. Zwłaszcza, że ona była wzorem tego, jak to powinno być zrobione. Ona była od ręki przystosowana do automatycznego działania i na dużą skalę. Jako przedsiębiorcy wskazywaliśmy, że część rozwiązań, które były w tarczach antykryzysowych, miały tą wadę, że myślano o tym, że kanał informacyjny, komunikacyjny, który był bardzo dobry, kiedy musi zrobić kilkadziesiąt przypadków dziennie, w ogóle sobie nie poradzi, jeżeli to będzie kilkadziesiąt tysięcy przypadków dziennie. I w niektórych miejscach do administracji nie docierało, że tak będzie, natomiast już kolejne odsłony tarczy, zwłaszcza tarcza finansowa, pokazują, że ktoś poszedł po rozum do głowy i uwzględniono ten postulat o tym, że to musi być automatyczne i zdolne do obsługiwania spraw masowo.
Mamy pytanie od internautów, dość nietypowe, ale chyba słuszne. Ale jakie są granice tej pomocy? Czy wszyscy zasługują na pomoc? Nawet nierentowne i nieprzystosowane przedsiębiorstwa, które mogły mieć, jak rozumiem, kłopoty wcześniej. Ja dodam do tego też takie pytanie, czy do Państwa docierają jakieś informacje o przedsiębiorstwach, które jednak wykorzystują obecną sytuację, żeby poprawić swoją płynność finansową, obcinając pensje.
A być może wzmacniając to pytanie, czy są pewne branże, które nie mają szansy utrzymać się i musimy się też z tym pogodzić?
No, proszę Państwa, w kryzysie jest zawsze tak, że jedni tracą, drudzy zyskują. Będą na pewno branże, które padną i będą branże, które zyskają. Natomiast może wrócę jeszcze do tych dużych, małych. W żadnym razie nie możemy przeciwstawiać pomocy dla przedsiębiorstw dużych i dla przedsiębiorstw małych. I jedne i drugie są potrzebne w gospodarce, tylko jedne i drugie potrzebują trochę innych narzędzi i inna jest skala środków, którymi oni operują. Co do skali nieuczciwości, proszę Państwa, nie sądzę, żeby ona była większa niż w innych obszarach aktywności gospodarczej, czy w ogóle ludzkiej. Człowiek być może jest tak skonstruowany, że nie zawsze przestrzega dekalogu i nie można wykluczyć, że w tym przypadku też tak się zdarzy. Natomiast musimy patrzeć na to, że przede wszystkim ten dramat dotyczy większości. I czy one powiedzą, czy nie, a wiele na przykład takich małych nawet nie wyciągnie ręki, bo te przepisy tarczy są zbyt skomplikowane, żeby one szybko się zorientowały, z czego mogą korzystać. Im też taka pomoc jest potrzebna, także to...
Mamy zapowiedź.
Ja też bym pozwolił sobie powiedzieć, że przestrzegałbym przed takim łatwym myśleniem, kto zasługuje, kto nie zasługuje, kto warto, to nie warto. To są bardzo trudne decyzje, bardzo trudne procesy oceny. Ja nie jestem zawodowym sędzią i w ogóle bym nie śmiał rozstrzygać. Od strony ekonomicznej patrząc, bardzo często zdarza się tak, że czasami z punktu widzenia całej gospodarki utrzymuje się przy życiu na przykład firmy, które owszem nie są wzorowe, jeżeli chodzi, nie wiem, o perspektywy sprzedaży i o, nie wiem, o rentowność, o różne poukładanie procesów, ale na przykład ich istnienie i ich utrzymywanie na rynku powoduje, że bezproblemowo może działać ważny, istotny dział gospodarki.
Czyli strategiczne łańcuchy dostaw są domknięte.
Na przykład, no, często rozmawialiśmy ze specjalistami z ARP, którzy mówią, że oni w portfelu firm, które często utrzymują, ratują, między innymi takim kryterium się posługują, że jest coś istotnego dla gospodarki, co musi działać na naszym miejscu, choćby po to, żebyśmy nie byli zależni od dostawców zewnętrznych.
To
teraz jest kapitalny ten przykład, że myśmy zbyt daleko ufali tym, że zawsze będzie można gdzieś coś kupić. I potem się dowiadujemy, okej, ale jak ja już najpierw zaspokoję swoje potrzeby, tak?
Mamy zapowiedź Unii Europejskiej, Ursula von der Leyen, plan Europy nowego pokolenia, 98 miliardów euro dla Polski w perspektywie do 2027 roku i specjalny fundusz odbudowy po pandemii, na razie 750 miliardów euro dla wszystkich państw. Czy państwa zdaniem to są wystarczające środki i co to oznacza dla Polski i dla Europy, że o takich budżetach rozmawiamy, zadłużając przyszłe pokolenia?
Wysokość środków robi wrażenie. Natomiast jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Wszystko zależy od tego, na jakiej zasadzie będą te środki rozdzielane, gdzie trafią i jakie będą możliwości ich wykorzystania. Także tego jeszcze nie wiemy. Natomiast niewątpliwie gospodarka wymaga wsparcia i to, że Unia Europejska występuje z taką inicjatywą, należy ocenić bardzo pozytywnie.
Znaczy, no, nie ulega wątpliwości, że te środki są przeogromne. Znaczy, jeżeli porównamy te środki na poziomie 750 miliardów euro z siedmioletnim budżetem Unii, który tak naprawdę i na 7 lat starcza i na bardzo, bardzo wiele różnych celów, no to widać, że zdolności do zainwestowania ze strony Unii, tak, są niesamowicie zwiększone, bo przecież ten strumień tak naprawdę będzie do wykorzystania w ciągu, nie wiem, roku, dwóch, trzech i on będzie porównywalny z tym, co normalnie jest w stanie zainwestować Unia. Z drugiej strony pamiętajmy, że Unia dysponuje środkami nie aż tak dużymi w porównaniu z całą gospodarką Unii. My zazwyczaj poruszamy się w okolicach 1% PKB unijnego, tak? Więc teraz mamy rzucone na stół środki, które, no, być może dołożą